Kościół nie jest idealny, nie zamierza być idealny, nigdy nie będzie idealny. To jest w ogóle punkt wyjścia. Tylko musimy doprecyzować pojęcia. Kościół to jesteśmy my. To jest budynek sakralny, który jak nie będzie pełen ludzi, no sprzeda się go i będzie hurtownia dźwigów. Tylko drzwi takie większe będzie trzeba trzasnąć. W całości tu będą te dźwigi wjeżdżały. Zdesakralizuje się, zbuduje się mniejszy budynek sakralny dla Kościoła. Kościół to jesteśmy my, wspólnota wierzących. Kiedy nie ma wspólnoty wierzących, nie ma Kościoła. Dzisiejsza liturgia słowa jest do wspólnoty wierzących. Jakkolwiek, jeżeli ktokolwiek z nas ma bardzo takie antyklerykalne nastawienie, bardzo prawdziwie i jasno będzie widział kler. Ale tu nie o klerze jest mowa, tylko o każdym z nas, o Twojej i mojej więzi z Bogiem i o tym, co w tej więzi z Bogiem może sprawiać, że przestajemy Go widzieć albo przestajemy być świadkiem dla innych naszego własnego poszukiwania. Warto w tą dzisiejszą liturgię słowa, która jest po prostu taką perełką antyklerykalnej postawy, się wczytać i zobaczyć, że to jest coś więcej. Nie tylko o tym, tylko o naszym sercu i o naszym własnym poszukiwaniu Boga. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Ta dzisiejsza liturgia słowa jest bardzo bogata. Jeszcze raz to powtórzę, bardzo taka, można było powiedzieć, antyklerykalna. W kler równo rąbiąca, bo to innego słowa użyć nie można, ono jest najbardziej kolokwialne, oddaje to, no, o czym jest mowa, tylko nie chciałbym, żebyśmy na tym się poziomie zawiesili, bo to by było zbyt proste. I liturgia, i Stary Testament, Nowy Testament, i Ewangelia nie jest taka tylko i wyłącznie prostacka, żeby komuś rypsnąć między oczy i niech się martwi, tylko opowiada o czymś kompletnie innym. Dlatego przyjrzyjmy się najpierw księdze Malachiasza, proroka Malachiasza. To jest moment, kiedy jest odbudowana świątynia, jesteśmy w V wieku przed naszą erą. Moment po wygnaniu, odbudowana świątynia, to jest moment, w którym kapłani zaczynają stosować podwójne normy w przepowiadaniu. Do zamożnych mówią łagodniej, do biednych mówią ostrzej. Nie wiem, czy to tak się podzieliło, no, czy na odwrót się podzieliło, no, ale tak by można było. Do jednych mówią tak, do drugich mówią tak. To zaczyna być bardzo mocno wyraźne i widoczne. Kapłani zaczynają coraz bardziej odchodzić od takiego przywództwa moralnego. Nic zasadniczo nie mówią. Zasadniczo żyją sobie, przyjmują ofiary, składają. Życie się toczy. No bo po co coś mówić, bo można się komuś narazić. I to jest moment, który najbardziej piętnuje i tu jest wyrażony w tym tekście prorok Malachiasz. To jest to, że w którymś momencie kapłani przestali dbać o składanie ofiary. Na czym to polegało? Tu jest napisane wprost, że nie szanują prawa Lewiego. Prawo Lewiego składało obowiązek na kapłanach, żeby ofiary składane Bogu w jakiejś intencji zawsze były najlepsze, najczystsze, najdoskonalsze, najdroższe. Na możliwość osoby, która tę ofiarę składa. Jeżeli ktoś był biedny, to to miał być najlepszy gołąbek, na jaki było go stać, a nie najzdrowszy, najbardziej prawdopodobnie długo żyjący, najdoskonalsze coś, co mógł ten człowiek w swoim życiu dać. Jak kogoś było stać na woła, no to najlepszy wół, najzdrowszy, najbardziej witalny, takiego woła. Co zaczęli robić kapłani? Wiecie, nie po co. Tego lepszego to my się podzielimy, a takiego kulawego, przecież Pan Bóg i tak tam, co mu tam bez różnicy, i tak to za chwilę się zarżnie, będzie ofiara, się spali, dym poleci. Zaczęli mataczyć od samego początku i prorok Malachiasz na co się zżyma? Prorok Malachiasz zżyma się na to, że kult Boga sprawowany jest niegodnie. Pogubiliśmy się, mówi Malachiasz do kapłanów, pogubiliśmy się wszyscy. Dlaczego? Bo jeżeli wy jako kapłani nie robicie czegoś godziwie, to my się niegodziwie jako wierni modlimy. A jeśli wszyscy robimy coś niegodziwie, to Bóg nas nie słyszy. Co wy robicie? Czy takim antyklerykałem chcemy być? Ja bym na pewno chciał, żebyśmy wszyscy siebie nawzajem upominali co do zabiegania o wartości, po to, żeby jasność widzenia piękna, dobra, szczęścia i miłości w Twoim i w moim życiu była jak najcelniejsza. Bo o celność myślenia i poszukiwania idzie. Chodzi o przywiązanie do prawa Bożego i o miłość Pana Boga, która wyraża się w pewnych regułach i zasadach. I to jest księga Malachiasza, w ten sposób opisująca podejście do pewnych reguł i zasad. Zobacz, czy aby na pewno reguły i zasady, które przestrzegasz, wypływają z Twojego wnętrza, bo tu o wnętrze idzie. I pierwszą rzeczą, jaką przemieni, to jest wnętrze, żeby zobaczyć, komu co i jak dajesz. Drugie czytanie. Drugie czytanie to list do Tesaloniczan. Paweł pisze ten list do Tesaloniczan, do świeżo nawróconych chrześcijan w Tesalonice. Pisze do nich pod wpływem tego, że Kościół cierpiał prześladowanie. To był Kościół, który prześladowanie cierpiał od swoich współpobratymców, którzy sobie nawzajem bardzo mocno krzywdzili siebie w tym sporze. Wcześniej Paweł w liście opowiada o tym, jak opowiadać o wierze dzieciom. I pisze bardzo w prosty sposób, że jeśli chcesz opowiadać dzieciom o wierze, nie mów o przykazaniach. Nie mów, co wolno, czego nie wolno. Tylko zapalaj dziecko miłością do Boga. Bo jeśli dziecko odnajdzie w swojej więzi z Panem Bogiem doświadczenie bycia kochanym, to samo ułoży reguły. Zobaczcie, przecież tak jest, to jest prawdziwe bardzo, co Paweł napisał. No, kiedy zabawa dzieci jest najfajniejsza, najlepsza zabawa? Kiedy my się najlepiej bawiliśmy jako dzieci? Wtedy, kiedy mieliśmy jasne reguły i zasady, które między sobą ustaliliśmy. Jak bawiliśmy się w berka, to trzeba było powiedzieć, jakie są zasady. Kto goni, kto biegnie, kiedy można kogoś odczarować, zaczarować. Ustaliliśmy, kto nam psuł zabawę i wtedy wszyscy się źle bawiliśmy. Ktoś, kto tych reguł nie przestrzegał. Reguły sprawiają, że człowiek dobrze się bawi, że dziecko się dobrze bawiło. Paweł pisze o tym samym. Kiedy chcesz kogoś przyprowadzić do Boga, to najpierw zachwyć kogoś czymś, a ten ktoś sam odnajdzie reguły i zasady, o które zacznie zabiegać. I dzisiejszy fragment tekstu niestety został nam okrojony o początek. Ja pozwolę go sobie przeczytać, bo on wtedy ukazuje, dlaczego Paweł to pisze w tym fragmencie listu. Upomnienie zaś nasze nie pochodzi z błędu, ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem. Nie szukając ludzkiej chwały, ani pośród was, ani pośród innych, a jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem. My jednak, i słyszymy dzisiejszy tekst, stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi, będąc tak pełni życzliwości dla was. Co Paweł chce powiedzieć? Że kiedy myślisz o miłości, kiedy myślisz o wierze, to spadnij na ziemię. realnie spadnij na ziemię. Rzeczywistość wcale nie jest anielska, nigdy nie była i nigdy nie będzie. Jeśli chcesz doświadczyć wiary, nadziei i miłości, to przestań żyć iluzją i bajką. Tylko zacznij być człowiekiem, który wchodzi w tą rzeczywistość naprawdę. Jeśli wejdziesz naprawdę w wiarę, uderzysz o religię. Nie ma innej możliwości. Religia będzie ci przeszkadzała. Ba, Kościół będzie zasłaniał ci Pana Boga. No będzie. Przez słabość i grzeszność Kościoła. Kościołem jesteśmy my wszyscy. Będziemy sobie nawzajem zasłaniali opowieść o Bogu. Bo jak opowiedzieć komuś z nas, kto miał ojca, tatę, który cierpiał na chorobę alkoholową, stosował przemoc w rodzinie i powiedzieć, Pan Bóg jest jak ojciec, który bierze dziecko na swoje ramiona, przytula je. Jak chcecie to opowiedzieć? Nie da rady tego komuś w ten sposób opowiedzieć, bo nagle ten obraz będzie gdzieś zniszczony, bo wspólnota wierzących jest naznaczona grzechem. My wszyscy gdzieś wiele razy w tej rzeczywistości błądzimy. A co robi Paweł? Paweł mówi tak, taka jest prawda. W miłości będzie dużo egoizmu, w wierze będzie dużo egoizmu, w nadziei będzie, nadzieja będzie wiele razy krótkowzroczna, ale nie rezygnuj z tego, żeby przylgnąć do Chrystusa, który ciebie i mnie zbawił. Przylgnij do relacji z Nim. Nie patrz na to, co zewnętrzne, bo wiele razy to, co zewnętrzne cię zrani, zawiedzie, rozczaruje. Tak, takie to będzie. Tu się zastanawiam, co powiedzieć. Jakbyśmy odsłonili nasze scenę życia klasztornego, jakbyście weźli, mamy takie coś, co się nazywa salka w klasztorze. Jakbyście posiedzieli z nami na salce, naszej salce, w takim pokoju dziennym, gdzie siedzimy, śmiejemy się, rubaszne dowcipy opowiadamy, no czasami fatalne. To pewnie wielu z was by pomyślało, Jezu, to, tak, tu, tak, naprawdę takie rzeczy? No naprawdę takie rzeczy. My naprawdę jesteśmy słabymi, grzesznymi ludźmi. Wszyscy. Nie oczekujcie od kogoś z zewnątrz, kto będzie jeszcze wyżej postawiony tylko dlatego, żeby służyć, że będzie doskonalszy, bo doskonałość nie przebiega w doświadczeniu bezgrzeszności, pisze święty Paweł, tylko doskonałość przebiega zawsze w twoim i w moim życiu przez przylgnięcie do Chrystusa. Przecież pośród nas, tak jak tu siedzimy i stoimy, jest wielu świętych. Wiecie o tym. Ludzi świętych, prawdziwie świętych. Pewnie nie będziecie wyniesieni na ołtarze, bo nawet sami tak nie chcecie, gdybyście nie myślicie tak o sobie. Jesteście świętymi ludźmi, mierząc się z doświadczeniem życia i szukając Boga w swoim życiu. Najlepiej jak potraficie. Pewnie nie wyniesiemy was, bo może o was nie wiemy, ale staniecie się świadkami dla innych żyjących obok siebie. A to, że staniecie się świadkami, zmieni się życie drugiego człowieka. I może nie na tej planecie, ale po drugiej stronie okaże się, jak wiele dobra uczyniłeś i uczyniłaś przez to, że przylgnęłaś do Boga i otworzyłeś komuś innemu doświadczenie jego własnego poszukiwania więzi z Panem Bogiem. O tym pisze święty Paweł. Przejrzystość celów może nie być widoczna od razu, ale to nie znaczy, żeby w coś się nie zaangażować. Może buddyzm jest fajniejszy, ale czy warto za nim iść? Nie wiem, bo to nie jest kwestia warto, nie warto. To jest kwestia doświadczenia. Jeżeli twoje i moje doświadczenie wejścia z Chrystusem zacznie zmieniać twoje życie, idź za tym. I dzisiejsza Ewangelia. No, można byłoby powiedzieć, Pan Jezus uderza w tych, którzy wiążą się z jedną partią i mataczą. Zawsze powiązanie doświadczenia wiary i religii z państwem jest katastrofą dla wspólnoty wierzących. Wiemy o tym wszyscy, tak jak tu siedzimy i stoimy. I każdy z nas, mam nadzieję, że to bardzo mocno piętnuje. Powiązanie religii i wiary z państwem było katastrofą. Dlatego od samego początku rozdział Kościoła od państwa był czymś bardzo mądrym, bardzo rozsądnym i bardzo roztropnym. Dlatego, że od samego początku i Kościół, i państwo miało zabiegać o zbawienie człowieka. I to jest koncepcja średniowieczna takiego poszukiwania spełnienia w Bogu. Jedni i drudzy na swój sposób mają zbudować człowieka doskonałego, który zabiega o wartości i o dobro. Ale nie o tym. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus, kiedy jest w tej rozmowie, która się wydarza, nagle przypomina o dwóch takich rzeczach. Dwóch rzeczach, które kapłanom i faryzeuszom mogą się wydarzyć, a tak naprawdę mogą wydarzyć się każdemu z nas. Pierwsze to przypomina o tym, że cały lud Boży ma nieść ciężar kultu, postów i modlitwy. Cały lud Boży, to znaczy my wszyscy. A jeśli jesteś kapłanem, uczonym w Piśmie, to masz przywilej, że możesz dwa razy więcej. Modlić się, pościć i sprawiać kult. Masz taki przywilej. Jeśli decydujesz się na kapłaństwo dla mnie, mówi Pan Jezus, no to znaczy, że możesz osiągnąć coś więcej. I to jest pierwsza rzecz, bo faryzeusze i uczeni w Piśmie zapomnieli, że są częścią ludu Bożego. Wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu. Wszyscy jako kapłani Kościoła rzymskokatolickiego, osoby świeckie, jesteśmy w tym samym miejscu. Różnica między mną a wszystkimi pewnie pośród nas, może nie wszystkimi, bo może tu jest jakiś jeszcze kapłan, jest tylko jedna. Że wierząc tradycji, w której jesteśmy, Kościoła rzymskokatolickiego, wierzymy, że przez nałożenie rąk kapłani otrzymują święcenia, prezbiteratu. Że wtedy, kiedy sprawują kult, liturgię Eucharystii, to w jednym momencie na 100% uobecniają Jezusa Chrystusa, kiedy wyciągają dłonie nad chlebem i winą. Różnica jest tylko jedna, że wtedy, kiedy wyciągam ręce nad chlebem i winem, to wszyscy tu możemy mieć pewność, że pośród nas staje Jezus Chrystus w chlebie i winie, nie w Ojcu Gałeckim. Tylko jedna różnica jest, żadna inna. Ktoś z was może lepiej kazanie by powiedział. Jestem przekonany, że lepiej, sensowniej, fajniej, tak bardziej nie wiem, niosąco. Ktoś z was na pewno wiele, o dużo prawie żyje, na 100%. Doświadczenie kapłaństwa różni się tylko jedną rzeczywistością. Uobecnianiem Chrystusa w sprawowanych sakramentach. W niczym więcej. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy potrzebujemy Chrystusa i wszyscy potrzebujemy dobrej nowiny. I o tym pisze dzisiejsze, o tym jest dzisiejsza Ewangelia. O tym mówi Jezus Chrystus. I w jaki sposób to opisuje? Wytycha dwie rzeczywistości. Czyńcie to, czego uczą, ale ich czynów nie naśladujcie. Dlaczego? Dlatego, że wiele razy w naszym życiu może być rozdziew między kazaniem a ukazaniem. Kazanie może być bardzo cudowne i bardzo doskonałe, ale pytanie jest, czy to kazanie ukazuje Tobie i mi Jezusa Chrystusa, w którego wierzymy. Bo o ukazanie tu idzie. Chodzi o to, żebyśmy wychodząc z tej świątyni, z każdej świątyni, w której uczestniczymy na liturgii, coraz bardziej i silniej i wyraźniej widzieli tego, w którego wierzymy. Dlatego Pan Jezus mówi, zobacz, czy Ty ukazujesz Chrystusa, czy tylko o Nim każesz, co należy, co powinno się, bo w ten sposób do nikogo, donikąd nie zaprowadzisz. A druga rzecz, pojawia się napięcie między tym, czego widać, a to, czego nie widać. Co robili uczeni w Piśmie i faryzeusze? Faryzeusze zakładali sobie filakterię. Filakterię to było takie pudełko, które między innymi, które wiązało się między oczyma, skórzane, do którego się wkładało fragment Pisma Świętego, 6 rozdział powtórzonego prawa. Słuchaj Izraelu. No i słyszymy dzisiaj w tekście, że Pan Jezus mówi, że dzieje się tak, że te pudełka są coraz większe i wszyscy widzą. Co widzą? Widzą pobożność, widzą zewnętrzne rzeczy, ale nie widzą serca. Jeśli ktoś kocha pudełka, lubi pierwsze miejsca, ktoś lubi wydłużać sobie sznurki u odzieży tylko po to, żeby pokazać, że jest bardziej wierzącym, to zobacz, czy aby na pewno ten człowiek żyje blisko Pana Boga. Bo nie to jest celem. Celem jest to, co jest w sercu. Serca nie widać. Co kochasz? Co jest na Twoim pierwszym miejscu? Mówi Pan Bóg do mnie i do każdego z nas. To, co kochamy, może stać się przeszkodą w drodze do Niego. Nie to, co robimy. Bo możesz sobie nawet wejść do takiego pobożnego pudełka religijnego, zamknąć się w nim. Ale jeśli to pudełko zacznie wypełniać i zaspokajać całe Twoje życie, zgubisz mnie w swoim życiu. Bo nie o religijność i pobożność idzie, tylko o to, żeby przemieniać swoje serce i być coraz bliżej Niego. On nie mówi faryzeuszom i nie mówi uczonym w Piśmie, nie wolno tak robić, bo to by było proste skrytykować, nie rób tak. On ich prowadzi głębiej i pokazuje, nie dziel ludzi na my i oni. Zobacz, że wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu. Nie dziel tych, którzy uczą, od tych, którzy się uczą. Tylko zobacz, że wszyscy jesteśmy uczniami. jednego Ojca, bo mamy jednego Ojca, dlatego innych nie nazywaj Ojcem. Jeden jest Ojciec, który zdradza Ciebie i mnie w wierze. Jest Bóg Ojciec, Jezus Chrystus jest jedynym przewodnikiem, jest Twoim i moim mistrzem, nie ma innego. Jeżeli jakikolwiek kapłan na tej planecie będzie zachwycał swoim własnym życiem, a nie życiem Jezusa Chrystusa, nie Jego obecnością w Twoim i moim życiu, nie idź za Nim, mówi Jezus Chrystus. Szukaj mnie, bo tym jest doświadczenie wiary. Przez chrzest nabywamy godności, a nie przez biskupstwo. Zobaczcie, nikt z nas chyba nie ceni tak chrztu, jak ceni się biskupstwo. Czy całowaliście kogoś w rękę, dlatego że został ochrzczony? Biskupa pewnie nie jeden z nas cmokał w pierścień. A przecież godność nie jest związana z krzesłem, na jakim się siedzi, i kolorem szaty, jaki się nosi. Godność związana jest z byciem dzieckiem Bożym. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i wszyscy powinniśmy się dzisiaj po stopach i rękach całować i sobie nawzajem służyć. I ta dzisiejsza Ewangelia Tobie i mi przypomina, jeśli idziesz za Jezusem Chrystusem, to będziemy stawali się uczniem i Ty i ja. I kiedy Ty i ja w swoim życiu zgubimy bycie uczniem, zgubimy doświadczenie wiary, bo wejdziemy w nasze ludzkie małości, które nasze życie jest pełne, a jesteśmy chrześcijanami po to, żeby swoje małości pokonywać i je przezwyciężać, czego Wam i sobie życzę, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy pragniemy być blisko Niego i się nawracać. A nawrócenie to nie tyle zmiana obyczajów, co najtrudniejsza rzecz, zmiana myślenia, że to On kocha grzesznika bardziej niż grzesznik kocha Jego.